Studio Wschodnie.
Jest 13,5 minuty po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dzisiaj w programie porozmawiamy o programie nowego rządu na Słowacji, co jest istotą reform zaproponowanych przez gabinet Igora Matowicza i jakie są szanse na ich skuteczną realizację w czasie pandemii koronawirusa. O tym porozmawiamy już za chwilę z doktorem Łukaszem Lewkowiczem, politologiem z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. W drugiej zaś części programu gościem Studia Wschodniego będzie profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Z nim z kolei porozmawiamy o tym, jak z koronawirusem radzi sobie Ukraina i o tym, czy były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili wróci do ukraińskiej polityki. Zaczynamy jednak, tak jak powiedziałem, od Słowacji. Połączyliśmy się z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Wejście smoka, tak chyba można określić te ostatnie tygodnie na Słowacji. Pod koniec lutego odbyły się w tym kraju wybory. Wybory, które doprowadziły właściwie do całkowitej zmiany władzy, która no, od pierwszego dnia nie miała taryfy ulgowej, bo musiała sobie poradzić z trwającą epidemią. Dziś Słowacy są stawiani jako przykład kraju, który wzorcowo sobie poradził, czy radzi sobie właściwie, to jest bardziej precyzyjne, z koronawirusem. Czy słusznie?
No niewątpliwie Słowacja radzi sobie całkiem dobrze, patrząc na inne państwa Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, Włochy czy Hiszpania, ale także na tle państw naszego regionu.
Ja rzucam okiem na mapę Uniwersytetu Hopkinsa. Ona w tej chwili pokazuje 1379 przypadków zakażenia na Słowacji. Tyle jest obecnie zakażonych w tym 5,5-milionowym kraju, czyli stosunkowo niedużo.
Dokładnie. W tym jeszcze można dodać, że mamy blisko 400 osób, które zostały wyleczone, a łączna liczba zmarłych według dzisiejszych danych to 18 osób. No co pokazuje jednak bardzo dużą różnicę patrząc na inne kraje. No aczkolwiek teraz także trzeba zaznaczyć, że nie wiem jak ta pandemia będzie się rozwijała, ponieważ analitycy Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej wskazują, że ten szczyt zachorowań może nastąpić dopiero w połowie września. Aczkolwiek to też jest ciekawe, że analitycy Ministerstwa Zdrowia przekładają ten pik zachorowań już po raz trzeci, ponieważ wcześniej to miał być czerwiec, potem lipiec, a obecnie to właśnie wrzesień.
Gdyby się można było przyczepić do czegoś, czy na co narzekają rzeczywiście Słowacy, czy to nie jest też wyjątek specjalnie, to wciąż stosunkowo mało prowadzonych testów. Tak, analizując to, co się dzieje na Słowacji i to, z jakimi problemami ten kraj się boryka i na co narzekają właśnie czy eksperci, czy mieszkańcy właśnie, to jest ten element najsłabszy, na który wskazują.
Ale też trzeba dodać, że prywatne firmy medyczne pracują nad własnymi testami słowackimi i one już prawdopodobnie niedługo wejdą do obiegu. Tak więc sami Słowacy próbują sobie radzić z tym problemem poprzez produkcję testów, które są tak jakby no, skupione na tym genomie słowackim. Firmy deklarują, że przekażą jakąś pulę tych testów dla rządu słowackiego. Więc myślę, że ta sytuacja się na pewno w najbliższym czasie poprawi.
Właściwie każdy dzień, i to nie jest oczywiście tylko i wyłącznie domena Słowacji, przynosi nowe informacje. Ten mijający już tydzień też na Słowacji przyniósł jakieś nowe informacje. Z jednej strony na początku tygodnia słowacki premier informował, czy przedstawił taki zarys jakiegoś planu znoszenia ograniczeń związanych z pandemią. Od środy, zdaje się, mogą działać wszystkie sklepy o powierzchni do 300 metrów kwadratowych, niektóre punkty usługowe. Premier Matowicz zadeklarował też, że rząd chciałby informować o takich kolejnych ułatwieniach w gospodarce, ale też w takim codziennym życiu, no mniej więcej co 2 tygodnie.
Dokładnie tak. Właśnie 20 kwietnia premier Igor Matowicz przedstawił plan odmrażania gospodarki słowackiej. On go podzielił na 4 fazy. I tak jak pan redaktor wspomniał, od 22 kwietnia weszła ta pierwsza faza. Czyli otwarto między innymi sklepy, punkty usługowe do 300 metrów, niektóre restauracje i bary, które mogą wydawać żywność na zewnątrz, także na przykład miejsca rekreacji i uprawiania sportów pod warunkiem, że są bezkontaktowe, bez toalet, szatni czy jakichkolwiek form wyżywienia, salony, giełdy czy komisje samochodowe. Podano już datę drugiej fazy, 6 maja, kiedy mają zostać otwarte kościoły, przywrócona ma zostać działalność taksówek, zakładów fryzjerskich, salonów kosmetycznych, także częściowo działalność hotelarska. Natomiast te kolejne fazy, 3 i 4, one nie są jeszcze określone, jeżeli chodzi o datę wprowadzenia, bowiem tutaj rząd sobie zostawił tak, stwierdził, że no, będziemy obserwować jakby rozwój sytuacji epidemiologicznej i wtedy podejmować jakieś konkretne decyzje i podawać terminy, ale tak jak pan redaktor wspomniał, tak, to ma być mniej więcej co 2 tygodnie, tak, po oczywiście ocenie sytuacji. I w 3. i 4. fazie mają być otwarte między innymi sklepy i punkty usługowe do 1000 m2, catering, salony masażu, rehabilitacji, muzea, galerie, biblioteki, a także kina, teatry, baseny, centra handlowe. Czyli no, docelowo właściwie większość gospodarki ma zostać odmrożona.
Podobnie zresztą, przynajmniej to w zapowiedziach w tej chwili wygląda, zamierzają postępować inne państwa regionu, no ale tutaj jesteśmy właściwie skazani na każdy kolejny dzień, na to, że właśnie każdy kolejny dzień przynosi nowe informacje i ta sytuacja może się zmieniać. Będziemy oczywiście też to śledzić. Słowacja nie tylko koronawirusem żyje. 19 kwietnia, czyli tydzień temu, słowacki rząd przyjął pisany w czasach pandemii program na swoją kadencję. Co jest jego istotą?
Istotą nowego programu, który no właśnie został przyjęty w dosyć trudnych warunkach, pandemii koronawirusa, przede wszystkim stawia sobie za cel uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją, bo to były te zasadnicze postulaty między innymi zwycięskiej partii Olano, ale także innych partii opozycyjnych, ale także rozwiązanie takie instytucjonalne sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych, a pamiętajmy, że Słowacja jest krajem wieloetnicznym, do pewnego stopnia rozbudowa programów socjalnych, ale to też można duży znak zapytania postawić, ponieważ nie wiemy, jak ta sytuacja się będzie rozwijać w najbliższym czasie, w związku z tym, że trzeba będzie wspomagać przede wszystkim gospodarkę. Program wspomina także o reformie służby zdrowia, a także o nowych priorytetach polityki zagranicznej.
To są te elementy i te wyzwania, przed którymi, no właściwie do którego byśmy kraju nie zajrzeli, to zawsze te tematy są wiodące, jeśli chodzi o program każdego rządu, ale też rząd premiera Matowicza, no, prezentując poszczególne rozwiązania, planowane rozwiązania i szykowane reformy, i skupił się no, oczywiście na tych najważniejszych, ale to, co rzeczywiście wyróżnia ten program, jest to jest chyba dosyć radykalne podejście do reformy wymiaru sprawiedliwości. Pojawiają się te słowa o przywróceniu zaufania obywateli do instytucji państwowych, ale no właśnie, z czego wynika to, że tak mocno został w tym programie zaakcentowana konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, no i jak chce rząd Matowicza konkretnie tę reformę przeprowadzić? Pojawiają się tam takie pomysły jak lustracja sędziów na przykład.
Oczywiście ta reforma, którą obecnie chce realizować rząd, jest pokłosiem ostatnich kilkudziesięciu lat właściwie na Słowacji. I też odpowiedzią na sytuację sądownictwa w ostatnich 12 latach, kiedy rządziła socjaldemokracja, Smer i koalicjanci, kiedy dochodziło często do wielu patologii w tymże systemie sądowniczym. A takim ostatnim, powiedzmy, czy z tym pewnym symbolem tych problemów dotyczących Słowacji było zabójstwo Jana Kucjaka, dziennikarza śledczego, który badał powiązania polityków, biznesu.
Także polityków Smeru i byłego premiera Roberta Ficy.
Dokładnie tak, ale też w trakcie śledztwa, które było wielowątkowe i dotyczyło bardzo wielu osób, odkryto powiązania prokuratorów i sędziów z biznesmenami, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w sprawie morderstwa tego dziennikarza później. Czyli generalnie sytuacja polityczna i sytuacja sądownictwa zmusiła do pewnego stopnia do takiej dosyć drastycznej reformy.
Ale to chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać tę różnicę między Olano a Smerem. Czy ma to być jakaś forma odcięcia się takiej grubej kreski między tym, co było, a co zamierza wprowadzić Igor Matowicz i jego rząd?
Dokładnie tak, bo to już w samej kampanii wyborczej Olano i sam Igor Matowicz bardzo podkreślał kwestie korupcyjne i kwestie właśnie reformy sądownictwa jako takie najważniejsze elementy swojego programu wyborczego. Nawet niektórzy stawiali mu zarzut, że się skupia tylko na kwestiach korupcyjnych, natomiast pomija inne kwestie, takie jak na przykład polityka zagraniczna. Aczkolwiek dla Słowaków to oczywiście jest bardzo ważne i większość partii opozycyjnych mówiło o sanacji życia politycznego, tak więc to się wpisuje w pewien trend. Także pozostałe partie wspierają w tym zakresie główną partię w ramach koalicji rządzącej. No, oczywiście zobaczymy, jak ta reforma będzie wdrażana. Ona nie wymaga wielkich kosztów, tak więc w sytuacji pewnego kryzysu gospodarczego, który prawdopodobnie grozi Słowacji, niewątpliwie ona będzie do zrealizowania. Ale też zobaczymy, jak odniosą się do niej pozostali koalicjanci, jak się odniesie oczywiście prezydent Czaputowa i czy da się te wszystkie zapowiadane zmiany wprowadzić szybko.
Oprócz wspomnianej lustracji sędziów znalazł się taki pomysł, bo na razie nie jakaś konkretny projekt reformy, ale właściwie to w tej chwili dosyć taka może nie luźna dygresja, ale formułowany postulat wynagradzania osób, które zgłoszą próbę korupcji i to wynagrodzenie miałoby wynosić połowę kwoty zgłaszanego przekupstwa. To też jest takie bez wątpienia niestandardowe rozwiązanie.
No tak, to tak jakby wspomaganie sygnalistów, którzy będą informowali o jakichś przestępstwach czy przestępstwach korupcyjnych. No jest to ciekawy pomysł, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w praktyce, ale niewątpliwie nowatorski. No ale to jest być może odpowiedź na to, że wcześniej często ludzie nie chcieli jednak informować o przypadkach korupcji. Była pewna zmowa milczenia, obawiając się także tego, że system sądowniczy jest skorumpowany i nie pomoże danemu biznesmenowi czy danej osobie, która jest uwikłana w proceder korupcyjny. No niewątpliwie jest to coś ciekawego.
Jeszcze jeden element to coś, co w Polsce zostało wprowadzone i funkcjonuje, czyli obniżenie emerytur funkcjonariuszom Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Słowacki rząd chciałby obniżenia o połowę i przeznaczyć te pieniądze na emerytury dla więźniów politycznych i ich rodzin.
No to jest ciekawy pomysł. To jest też zmiana pewnej narracji dotyczącej okresu komunizmu. To jest dokończenie do pewnego stopnia rozliczeń z systemem komunistycznym. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce działało, ale niewątpliwie medialnie to zostało pozytywnie odebrane przez Słowaków. Ale tak jak mówię, też zobaczymy, jak się do tego odniesie prezydent Czaputowa, czy to zostanie w takiej formie przyjęte. No niewątpliwie...
No właśnie, bo w tym programie jest wiele takich sformułowań dosyć ogólnych. Eksperci wskazują, że bardzo często przy tych planowanych reformach czy zmianach, które chciałby wprowadzić Igor Matowicz, pojawia się to sformułowanie takie przypuszczające. Rozważy, czyli to nie jest tak, że to są konkretne obietnice, z których zamierza się wywiązać rząd, ale pewne propozycje, rozumiem także w czasie pandemii, pewnie wszystko musi przejść pewną weryfikację, nawet te obietnice wyborcze.
Dokładnie, no z tego względu pamiętajmy, że to jest rząd koalicyjny, to są 4 podmioty i one mają czasami trochę inne podejście do pewnych spraw gospodarczych, ale także aksjologicznych. Nie żyjemy w próżni, prawda? No, także jest prezydent, który zawsze może daną ustawę zawetować, odesłać do Sądu Konstytucyjnego, więc tutaj musi istnieć pewien konsensus. Więc te sformułowania, które są w programie, one pokazują, że to niewątpliwie będzie musiał być wypracowany między wszystkimi stronami konsensus i dopiero decyzja wprowadzona w życie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o obniżenie tych uposażeń emerytalnych...
Tutaj w tym centroprawicowym rządzie wydaje się, że jest zgoda co do...
Jest zgoda, że jest pewien konsens co do tego. To nie wymaga jakichś kosztów, prawda? Wręcz odwrotnie. Tu zostaną uzyskane pewne kwoty pieniędzy, które będzie można przekazać tym byłym więźniom politycznym czy byłym dysydentom z czasów komunizmu. Aczkolwiek to zobaczymy, jak inne partie do tego podejdą. To jest niewątpliwie ciekawy pomysł, że no po tam blisko 30 latach jednak próbuje się dokończyć zniknięcie komunizmem. No trochę wzorując się też na polskich rozwiązaniach sprzed kilku lat.
Ważnym elementem programu tego rządu są też, jak pan wspomniał, kwestie społeczne. No właśnie, jest tam postulat wsparcia kobiet w ciąży. Są konkretne kwoty, które chciałby rząd przeznaczyć dla kobiet właśnie. No ale z drugiej strony rząd nie wyklucza, że będzie musiał odłożyć to, co już zostało zapowiedziane, czyli jesienna wypłata 13 emerytury. Czemu
dokładnie,
ma służyć?
Dokładnie tak, bo oczywiście pamiętajmy, że mamy teraz pandemię, tak? Czyli większość pieniędzy na pewno będzie szła na ochronę zdrowia i na wsparcie gospodarki. Tak więc te wcześniej realizowane programy socjalne w czasach rządów Smeru, być może część z nich zostanie w jakiś sposób ograniczona. To, co proponuje też Matowicz, to między innymi te 200 euro miesięcznie od 4 miesiąca ciąży dla kobiet, to też jest, oczywiście to będzie kosztowało budżet. Tak więc tutaj nie można wykluczyć, że jednak niektóre z tych socjalnych zapowiedzi będą jednak korygowane, zmieniane. Nie wiemy do końca, czy wszystko uda się wprowadzić. O tej 13 także się mówi, że ona zostanie, że ona prawdopodobnie może jednak nie być wypłacona. Ale pamiętajmy, w jakiej jakby atmosferze obiecano tą 13. Ponieważ to wprowadzono kilka dni przed wyborami.
To był taki targ wyborczy.
Taka wrzutka przed samymi wyborami i to było ciekawe, że nie cała koalicja rządząca wtedy to jakby poparła. Poparł Smer i SNS, ale na przykład trzeci koalicjant, Most Hit, nie poparł wtedy tej trzynastki tak zwanej. Natomiast niektóre partie opozycyjne zagłosowały za tymi trzynastkami, które miały być od listopada wypłacane. Więc była taka egzotyczna koalicja tuż przed wyborami się w tym zakresie zawiązała. Natomiast teraz wszystko trzeba będzie weryfikować, moim zdaniem, pod kątem możliwości finansowych budżetu. A niewątpliwie wzrost gospodarczy na Słowacji, liczba bezrobotnych i tak dalej, te liczby będą się zmieniały w najbliższych miesiącach.
Kolejne wyzwanie to powołanie Urzędu do Spraw Mniejszości Narodowych. To jest taka zapowiedź chęci uporania się ze sprawą, która jest od lat nieuregulowana. Ustawa o mniejszościach narodowych to jest coś, na co czekali Słowacy. No, wiemy też, że gdyby to się udało rzeczywiście zorganizować zarówno urząd, jak i uregulować sprawy mniejszości, co jest niezwykle newralgiczną w przypadku Słowacji sprawą, gdyby to się udało, no to doszłoby do niewątpliwego sukcesu, no bo właściwie przez 30 lat nie udało się tego zrobić żadnej ekipie. Jakie są na to szanse dzisiaj?
Myślę, że szanse są bardzo duże, aczkolwiek od razu zaznaczam, że te prawa mniejszości teraz nie są jakoś specjalnie łamane. One w ramach innych rozwiązań prawnych są realizowane. Tak więc mimo, że już mija te powiedzmy blisko 30 lat, to ta sytuacja obecna nie jest taka najgorsza. No ale pamiętajmy, Słowacja jest krajem wieloetnicznym. Mamy tam blisko 10% mniejszość węgierską, mamy mniejszość romską, Rusinów oraz inne mniejszości. I ten pomysł na pewno w jakiś sposób uporządkowałby kwestie prawne dotyczące mniejszości na Słowacji. Byłby jeden konkretny urząd, jedna konkretna ustawa, która regulowałaby wszystkie te kwestie. Tam się między innymi mówi też o rozszerzeniu języków mniejszości, prawda, działających na Słowacji. Wydaje mi się, że to jest bardzo realne, że to zostanie zrealizowane, chociażby z tego powodu, że obecnie w obecnym parlamencie tak naprawdę te mniejszości nie mają w dużym stopniu swojej reprezentacji. Żadna z partii węgierskich, tych partii etnicznych nie dostała się do parlamentu, tak więc ktoś niewątpliwie musi...
A z drugiej strony te nastroje, nazwijmy to nacjonalistyczne, takie narodowe na Słowacji są jednak bardzo silne.
Dokładnie tak, aczkolwiek wynik Partii Ludowej Nasza Słowacja pokazuje, że jednak oczekiwania były większe. Jednak partia ta nie otrzymała aż takiego poparcia, jak się mówiło wcześniej, dwucyfrowego wyniku. Poza parlamentem jest Słowacka Partia Narodowa, która też prowadziła często taką antymniejszościową politykę w przeszłości. Tak więc obecnie wydaje mi się, że w ramach koalicji, tej centroprawicowej koalicji jest raczej klimat, żeby wspomagać mniejszości, żeby zagospodarować ten elektorat wywodzący się z mniejszości.
Jeszcze na koniec jedno pytanie. Polityka zagraniczna. W tym programie na pierwszym miejscu została wymieniona kontynuacja ponadstandardowych relacji z Czechami. No i tutaj trudno się dziwić. I na drugim miejscu, zdaje się, sprawdzona współpraca z Polską.
Dokładnie tak. Czyli generalnie w programie, w tym punkcie dotyczącym polityki zagranicznej zakłada się pewną kontynuację polityki w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO. Wymienia się te ponadstandardowe relacje z Czechami, co jest jakby kontynuacją poprzednich programów rządowych czy innych dokumentów dotyczących polityki zagranicznej. No to wynika z kwestii historycznych, kulturowych i tak dalej. Ale wymieniona jest także tak zwana sprawdzona współpraca Polską, Węgrami i Austrią, czyli z sąsiadami Słowacji z Unii Europejskiej, co oczywiście jest bardzo należy bardzo pozytywnie odczytać. Tam w programie znalazły się także informacje o wspieraniu Ukrainy, o wspieraniu Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich. Mówi się także o takim strategicznym partnerstwie, a właściwie wymienia się USA jako takiego kluczowego sojusznika w polityce obronnej. Ale tu widać, że ta współpraca regionalna prawdopodobnie będzie bardziej dynamicznie rozwijana niż dotychczas, bo nawet jest wspomniany format V4 jako ten główny format współpracy regionalnej, w których się chce się angażować Słowacja. Nie ma wymienionych innych formatów, takich jak na przykład Inicjatywa Trójmorza, Trójkąt Sławkowski czy Bukaresztańska Dziewiątka, aczkolwiek tam jest takie zdanie mówiące o tym, że będziemy rozwijać współpracę regionalną także w innych formatach. I w ramach tych formatów oczywiście chodzi o to, żeby bronić interesów w ramach Unii Europejskiej, NATO i tak dalej. Taka ciekawostka, że w tym programie nie wspomniano ani razu o Rosji. Czyli Rosja tutaj właściwie nie jest wymieniona, natomiast krytykuje się działania dotyczące naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy. Czyli nie wymienia się bezpośrednio tego państwa, no ale jest krytyka sytuacji na Ukrainie.
Oczywiście te kwestie relacji międzynarodowych Jak we wszystkich państwach dzisiaj są gdzieś na dalszym planie, bo każdy kraj właściwie na świecie walczy z koronawirusem. Także Słowacja, o której rozmawialiśmy dzisiaj z doktorem Łukaszem Lewkowiczem, politologiem z UMCS i Instytutu Europy Środkowej. Do sytuacji w tym kraju będziemy oczywiście wracać. Tymczasem bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
A w studiu wschodnim połączyliśmy się z profesorem Walentym Balukiem z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
492 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie. 8 osób chorych na COVID-19 zmarło. To informacje dzisiejsze Ministerstwa Ochrony Zdrowia tego kraju. Bilans w sumie osób zainfekowanych wzrósł do ponad 8600 osób. Jak pan profesor ocenia to, jak Ukraińcy radzą sobie z koronawirusem?
Zgadza się, panie redaktorze. Oczywiście widzimy, iż Ukraina wciąż zachowuje tą dynamikę wzrostową. Na przykład wczoraj zakażonych było 478, czyli właśnie tutaj utrzymuje się ten trend jeszcze wzrostowy. Jeżeli mam dokładnie odpowiedź na pana pytanie, jak sobie radzi, to oczywiście nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. To dlatego, że właśnie oczywiście prezydent i rząd czynią bardzo wiele, żeby właśnie zminimalizować straty zarówno dla obywateli, jak i dla ukraińskiej gospodarki. Oczywiście zostały wprowadzone również obostrzenia. Na początku kwietnia zostały właśnie jeszcze bardziej zaostrzone rygory. I tutaj oczywiście, jeżeli mówimy o radzeniu, to trzeba wspomnieć o przypadku Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu, która nie podporządkowała się tym zaleceniom i zarówno w niedzielę palmową 12 kwietnia, jak i w Wielkanoc 19. Trzy największe świątynie Lawry, zarówno Kijowo-Pieczerska, jak i Poczajewska, jak i Światohirska w obwodzie donieckim, złamały zakazy. Wprowadzone ograniczenia dotyczące właśnie zgromadzenia, skupisk, a zatem właśnie zarówno te zgromadzenia w Niedzielę Palmową, jak i właśnie w Wielkanoc się przyczyniły w istotnym stopniu w tych cerkwiach do właśnie wzrostu zakażeń. Tylko w Ławrze Kijowo-Pieczerskiej ponad 100 mnichów i seminarzystów, bo akurat w tej ławrze jest Kijowo-Pieczerskiej umieszczone właśnie seminarium duchowne UPC Moskiewskiego Patriarchatu, ponad 100 osób choruje. A zatem właśnie tutaj oczywiście władze wszczęły śledztwo, natomiast możemy już teraz powiedzieć, że mamy do czynienia z państwem w państwie. I oczywiście tutaj władze muszą wziąć to pod uwagę, że ten kościół, ta cerkiew nie może właśnie być ponad prawem. Musi nie tylko w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, ale także w takich kwestiach jak walka z koronawirusem podporządkować się polityce państwa.
Doszło do takiego incydentu, kiedy zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, Onufry, i zresztą jego kanclerz, czyli taka prawa ręka, można powiedzieć, kiedy oni zostali de facto zakażeni koronawirusem i trafili do szpitala, zostali tam przyjęci nie pod swoimi nazwiskami. Tak informowały ukraińskie media.
Brak transparentności. Tak, panie redaktorze, główny sponsor właśnie UPC Moskiewskiego Patriarchatu, rosyjski oligarcha z ukraińskim paszportem, Nowiński, również zakażony. Biskup obwodu tarnopolskiego również został zakażony. A zatem właśnie, jeżeli popatrzymy na obwody, gdzie właśnie są największe skupiska, no to jest to właśnie obwód czerniowiecki, gdzie właśnie, albo skąd właśnie pochodzi metropolita Onufry. To jest oczywiście obwód tarnopolski i właśnie Ławra Kijowo-Pieczerska, gdzie przeor klasztoru nie podporządkował się władzom lokalnym celem właśnie przeprowadzenia inspekcji, celem przeprowadzenia kontroli. I oczywiście władza musiała wprowadzić ograniczenie wjazdu i wyjazdu na terytorium całego miasta Poczajewa. A zatem tutaj widzimy właśnie elementy dysfunkcyjności państwa ukraińskiego, na przykładzie w UPC, w moskiewskiego patriarchatu. I oczywiście państwo musi z tym sobie poradzić. Oczywiście kolejna kwestia to jest kwestia natury gospodarczej. Zakładano właśnie, że gospodarka ukraińska będzie miała w tym roku nieznaczny, ale wzrost. Ale właśnie sytuacja z COVID-19 raczej spowoduje recesję. I tutaj wymiana rządu przed właśnie jeszcze kwarantanną z rządu, który właśnie miał mimo wszystko poparcie na Zachodzie, mówię właśnie o premierze Honczaruku, który został wymieniony na Szmyhala, no właśnie nie było odebrane najlepiej, a zatem właśnie Ukraina ma problem również z pozyskaniem środków finansowych z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a zatem tutaj też ten nowy już rząd z nowym premierem będzie musiał się zmierzyć z poważnym kryzysem natury gospodarczej.
No właśnie, w środę, trochę nawiązując do tego, co pan profesor powiedział, w środę można powiedzieć gruchnęła nowa wieść o tym, że Michail Saakaszwili, były prezydent Gruzji, ale też były szef administracji obwodu odeskiego na Ukrainie, otrzymał od ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego propozycję objęcia funkcji wicepremiera. To stanowisko takie do spraw reform. I jak sam informował na portalu społecznościowym Saakaszwili, on jest gotowy do sprawowania tego urzędu. W ukraińskiej polityce zawrzało. Jakie są na to szanse, panie profesorze?
Oczywiście problem jest szerszy. Problemem, bym powiedział, nie jest właśnie nominacja Saakaszwilego. Jak już wspomniałem, problemem jest wymiana całego rządu. Pomimo tego, że właśnie rząd Honczaruka miał roczną gwarancję nietykalności, bo program rządu został zaakceptowany w sierpniu został powołany, jesienią został zaakceptowany program rządu, a zatem dawał temu rządowi roczną gwarancję nietykalności, tak zwany immunitet. Mimo to rząd, który się składał między innymi albo w znacznym stopniu w skład tego rządu wchodziły osoby, które potocznie rzecz ujmując należy określić jako starych wyjadaczy grantów. A zatem jeżeli mówimy właśnie, że część tych osób nie była związana z oligarchami, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Ukrainie, między innymi w dalszym ciągu widzimy te zależności oligarchiczne. I to oligarchowie doprowadzają do wymiany rządu Honczaruka na Szmyhala. Obecny premier, i to nie jest żadną tajemnicą, był związany z największym, najbogatszym oligarchą Ukrainy, Achmetowym. A zatem, jeżeli popatrzymy na układ sił w Radzie Najwyższej czy w rządzie, to tutaj widzimy parytet pomiędzy najbardziej wpływowymi grupami oligarchów na Ukrainie. W sytuacji kryzysu, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z potencjalną regresją, rząd Ukrainy będzie potrzebował środków zewnętrznych i tutaj bez wsparcia Międzynarodowego Funduszu Walutowego jednak się nie obejdzie.
I to zadanie, zdaje się, właśnie otrzymał Saakaszwili, to znaczy przynajmniej na tych wstępnych negocjacjach, czyli negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.
Dokładnie. Jeżeli mówimy, iż rząd właśnie Szmyhala nie ma zaufania na Zachodzie, no to właśnie trzeba to zaufanie podnieść. I tutaj oczywiście Saakaszwili bardzo dobrze się nadaje do tej roli. Jak swego czasu po rewolucji godności również zapraszano osoby z zewnątrz, żeby podnieść wiarygodność. I mamy tutaj nawet nasz polski udział Nowaka, tak, czy innych właśnie, którzy niekoniecznie podnieśli właśnie te notowania czy dobre praktyki na Ukrainie. Natomiast jeżeli popatrzymy pod kątem Saakaszwilego, który mimo wszystko ma dobre notowania na Zachodzie, to oczywiście w Gruzji jest postrzegany albo właśnie mamy dwa obozy, które mają różne podejście do Saakaszwilego. Obecny rząd gruziński, związany z oligarchą Iwaniszwili, oczywiście negatywnie postrzega Saakaszwilego i jego potencjalną nominację na Ukrainie. I mamy już oświadczenie między innymi premiera Gruzji, który oświadczył, że to może doprowadzić do pogorszenia relacji z Ukrainą.
No, z Gruzji płyną właśnie ostre słowa o nieprzyjacielskich i niedopuszczalnych krokach.
Tak, ale Ukraina realizuje swoje cele, niekoniecznie tutaj właśnie ma jakby na celu zaszkodzić Iwaniszwilemu albo obecnej ekipie.
Chociaż sytuacja nie jest też taka zero-jedynkowa, bo Saakaszwili w piątek spotykał się z deputowanymi tej rządzącej frakcji Sługa Narodu. No i z tych przynajmniej medialnych doniesień wynika, że jednomyślności w łonie partii też nie ma. Partii, przypomnijmy, którą stworzył prezydent Zełenski. Portal Ukraińska Prawda podaje, że Saakaszwilemu nie udało się przekonać większości do zagłosowania za jego kandydaturą. No ale to głosowanie ma nastąpić w tym przyszłym tygodniu.
Oczywiście, jeżeli popatrzymy na partię Sługa Narodu, to jasna rzecz, że ta partia nie przypomina Prawa i Sprawiedliwości, nie przypomina nawet Platformy Obywatelskiej. A zatem ta partia nie jest monolitem, składa się z różnego rodzaju grup interesów. I tak jak już wspomniałem wcześniej, w dużym stopniu te czy inne ugrupowania partii Sługa Narodu jest związanych właśnie z tą czy inną grupą interesu, czyli właśnie oligarchami. Jeżeli popatrzymy na samego Saakaszwilego, to przez część społeczeństwa gruzińskiego jest postrzegany pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadził reformy. I właśnie czy jest zdolny? Tak, możemy powiedzieć jednoznacznie, że jest zdolny, skuteczny do przeprowadzenia reform, między innymi wymiaru sprawiedliwości, między innymi reform ekonomicznych. I te reformy, czy struktur siłowych w Gruzji się udały. I jeżeli ktoś z Państwa bywał w Gruzji, to zdaje sobie sprawę, że Gruzja funkcjonuje zupełnie inaczej niż właśnie w okresie Szewarnadzego.
Ale z drugiej strony też nie brakuje głosów, że do ukraińskiej polityki chce wrócić człowiek, który został skazany w Gruzji, za którym został wydany list gończy, międzynarodowy list gończy.
Oczywiście jest, czy są pewne problemy, ale właśnie tutaj trzeba też wspomnieć o Julii Tymoszenko czy innych politykach skazanych, którzy właśnie raczej są postrzegani jako właśnie ofiary tego systemu. Nie mówię, że właśnie tutaj nie można mieć zastrzeżeń czy do Saakaszwilego, czy do Julii Tymoszenko, ale w dużym stopniu to były procesy polityczne. Dlatego właśnie tutaj abstrahuję od tej materii. Tutaj właśnie strona ukraińska będzie musiała sama sobie poradzić, czy w tej sytuacji potencjalnego konfliktu z władzami Gruzji się zdecydować na ten krok, czy też nie. W mojej ocenie, jeżeli popatrzymy...
Ceną jest po prostu uratowanie ukraińskiej gospodarki pieniędzmi z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Oczywiście, bo tutaj pomimo, że Saakaszwili ma odpowiadać za reformy, nie sądzę, że właśnie pozwolą Saakaszwilemu zreformować struktury państwa ukraińskiego. Chociaż tutaj między innymi widzimy pewien problem, że budżet państwa jednak będzie cierpiał na skutek tego, że właśnie zarówno służby podatkowe, jak i służby celne nie będą w stanie zgromadzić odpowiedniej liczby środków. I się szacuje, że w ten sposób poprzez służbę celną i właśnie służbę podatkową z budżetu Ukrainy wyprowadzanych jest około od 4 do 5 miliardów euro. A zatem właśnie celem między innymi tych reform ma być właśnie wzmocnienie po pierwsze ukraińskiej gospodarki, po drugie jednak właśnie budżet państwa musi mieć stałe źródło zasilania. Jeżeli właśnie nie uporządkować spraw celnych i właśnie podatkowych, no to i tak dziurawy budżet po prostu będzie może powiem inaczej, zabraknie środków na funkcje podstawowe potrzeby. funkcjonowania państwa ukraińskiego.
No i to jest największe wyzwanie oczywiście dla naszego wschodniego sąsiada. Jak będą przebiegać te negocjacje w łonie Sługi Narodu? Będziemy oczywiście to śledzić, będziemy do sprawy wracać. Bardzo tymczasem dziękuję za rozmowę profesor Walenty Baluk z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit, który audycję zrealizował. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.